The following program, the Polish American Radio Show, is brought to you in the Polish language by Polish American Radio.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś mamy wtorek, czwarty dzień listopada. To 309 dzień bieżącego roku. Do końca pozostaje 57 dni. A do wysłuchania audycji zaprasza Państwa jak codziennie Barbara Ilnicka. Dziś słońce wzeszło o 6.33, zajdzie już o 16.54, a więc dzień dzisiejszy trwa 10 godzin, 20 minut i 33 sekundy. A imieniny obchodzą Henryk, Karol, Olgierd i Vidalis, a więc panowie, wszystkiego najlepszego, bo imienia są zaiste męskie. Natomiast wszystkim jubilatom również składamy najpiękniejsze życzenia. I cytat dnia dzisiejszego. Nikt nie jest bogaty na tyle, by mógł kupić sobie odrobinę więcej czasu, a jednocześnie nikomu nie brakuje na tyle środków, aby mógł sobie pozwolić na stracenie go. Czas jest najcenniejszym skarbem, jakim dysponujemy, a najtrudniej go odzyskać, gdy go raz stracimy. Powiedział to John Maxwell.
Pokaż mi, no pokaż mi niebo. Chcę słuchać tych, co mówią piękno. Nastała noc, lecz nie zapominaj, że jutro też jest dzień. Okaże się, że pędzący czas zatrzymał się dla ciebie. Dwa kroki stąd, niebo dziś oddaję to. Jestem tu i już mnie nie ma. Zapytaj kogoś, jak trzeba. A teraz pokaż mi, no pokaż mi niebo. Znów będzie zielona. Niebo rozbłyśnie milionem gwiazd. Powtórz głośno moje słowo, bo za kilka lat ktoś zapyta cię. A teraz pokaż mi, pokaż mi niebo. Chcę słuchać tych, co mówią piękno. Nastała noc, lecz nie zapominaj, że jutro też jest dzień. Okaże się, że pędzący czas
Nasze kalendarium. Rok 1493. Krzysztof Kolumb jako pierwszy Europejczyk zobaczył Gwatemalę. 1612. Skapitulowała oblęgana przez Rosjan polska załoga na Kremlu. 1660. Czwarta wojna polsko-rosyjska. Kapitulacja wojska moskiewskiego pod Cudnem przed armią koronną hetmana polnego Jana Sebastiana Lubomirskiego. 1794. W czasie powstania kościuszkowskiego dokonanej tzw. rzezi Pragi. Rosyjskie wojska Aleksandra Suworowa rozbiły resztki polskiego wojska i wymordowały ludność Pragi. 1790. Założono cmentarz Powązkowski w Warszawie. 1861. Otwarto linię kolejową Wiedeń-Lwów. W tym samym roku założono Uniwersytet Waszyngtoński w Seattle, największy na północnym zachodzie Stanów Zjednoczonych. 1862. Richard Gatling opatentował karabin maszynowy. 1879. Amerykanin James Jacob Reedy opatentował kasę automatyczną. 1893. W hiszpańskim porcie Santander eksplodował statek z ładunkiem dynamitu, w wyniku którego zginęło 590 osób, a 525 zostało rannych. 1904. We Francji wybuchła tak zwana afera Fiszkowa, dotycząca pomijania praktykujących katolików przy awansach wojskowych. 1922. Brytyjski archeolog Howard Carter odkrył grobowiec egipskiego faraona Tutenchamona. 1939. Prezydent Stanów Zjednoczonych Franklin Delano Roosevelt podpisał ustawę Cash and Carry, zezwalającym państwom prowadzącym wojnę na zakup amerykańskiej broni za gotówkę i przewóz jej na własnych statkach. 1942. Druga wojna światowa w Afryce. Decydujące zwycięstwo aliantów w bitwie pod El Alamein. 1956. Zainaugurował działalność założony przez Henryka Tomaszewskiego Wrocławski Teatr Pantomimy. 1956. Wojska Armii Radzieckiej wkroczyły do Budapesztu. Początek drugiej fazy powstania węgierskiego, regularnych walk z oddziałami sowieckimi trwały do połowy listopada 1956 roku. Do końca roku trwały mniejsze starcia oraz strajki w zakładach pracy całego kraju. 1970. Samolot pasażerski Concorde po raz pierwszy przekroczył dwukrotną prędkość dźwięku. 1979. Irańscy studenci zajęli ambasadę w Teheranie i wzięli jej personel jako zakładników. 1980. Ronald Reagan został wybrany na 40. prezydenta Stanów Zjednoczonych. 1981. Doszło do spotkania Glemp-Jaruzelski-Wałęsa. 1984. Założono amerykańską firmę komputerową Dell. 1995. Po zakończeniu wiecu pokojowego w Tel Awiwie żydowski ultraprawicowy Yigal Amir zastrzelił premiera Izraela Itzaka Rabina. 2015. Premier Rumunii Victor Ponta podał się do dymisji w wyniku protestów społecznych po pożarze klubu nocnego w Bukareszcie z 30 października, w którym zginęły 64 osoby, a 147 odniosło obrażenia.
Zapraszamy do reklamy.
Polka Deli to polskie delikatesy, w których znajdziesz polskie wyroby masarskie, garbażeryjne oraz cukiernicze. Codziennie świeżutkie pieczywo. Oferują szeroką gamę produktów spożywczych z Polski. Podsumowanie więc jest proste. Świeże, smaczne wyroby, niskie ceny, miła i szybka obsługa. To właśnie Polka Deli. Adres 2719 East Allegheny Avenue. Telefon 215 634 3750. Przyjmują wszystkie karty kredytowe. Właściciele Kasia i Marek Kucharscy serdecznie zapraszają.
Unia kredytowa to więcej niż bank. Służą Polonii, oferując szeroki zakres usług finansowych. Konta oszczędnościowe, czekowe, karty Visa, kredyty hipoteczne, pożyczki personalne. Możesz skorzystać z ich usług online dzięki bankowości internetowej. Dla przedsiębiorców oferują kredyty biznesowe i konta bez opłat. Otwórz konto przez internet na stronie www.naszaunia.com lub odwiedź oddział w Trenton pod adresem 1110 North Olden Avenue, telefon 609 278 95 80, 609 278 95 80. Przyłącz się do nich już dziś.
Każdemu z nas, wcześniej czy później, potrzebny jest dobry adwokat. A takim jest mecenas Jolanta Konopacka, pracująca dla firmy Bennett Brickling Salzburg. Telefon 215 423 48 24. Mówiąca świetnie po polsku, pani adwokat załatwia wszystkie sprawy związane z wypadkami drogowymi, upadkami na ulicy lub w budynkach, sprawy rozwodowe, emigracyjne, testamentów, kupna i sprzedaży domu oraz wiele innych. Pamiętaj, twój status emigracyjny nie ma znaczenia, kiedy zostałeś poszkodowany. Masz pełne prawo do wszczęcia działań prawnych. Jeżeli zaś powierzysz swoje sprawy doświadczonej adwokat Jolancie Konopackiej, możesz spać spokojnie. Umów się na konsultację. Telefon 215 423 4824. Adwokat przyjmuje także każdego piątku w dzielnicy Richmond pod adresem 2714 East Allegheny Avenue. Raz jeszcze numer telefonu 215 423 48 24.
Żegnamy reklamy.
Jutro wybory prezydenckie. Będą to jubileuszowe 60. wybory prezydenckie, których celem jest wyznaczenie jednego z kandydatów na stanowisko 47. prezydenta Stanów Zjednoczonych i jednego z kandydatów na 50. wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych na 4-letnią kadencję przewidzianą od 20 stycznia 2025 roku do 20 stycznia 2029 roku. Wybory te wyłonią następcę 46. prezydenta Stanów Zjednoczonych, Joe Bidena. Gdy początkowo zgłosił swoją kandydaturę, został wybrany w prawyborach, jednak w późniejszym czasie zrezygnował z ubiegania się o reelekcję. Wśród dwóch kandydatów partii politycznych o najwyższy urząd w Stanach zmierzą się Kamala Harris, kandydatka demokratów, urzędująca 49. wiceprezydent Stanów Zjednoczonych z poparciem ustępującego prezydenta oraz Donald Trump, który był 45. prezydentem Stanów Zjednoczonych. W wyborach prezydenckich w 2020 roku urzędujący prezydent i ubiegający się o reelekcję Donald Trump przegrał z kandydatem z ramienia partii demokratycznej Joe Bidenem. Sam Trump publicznie wyrażał opinię, że wybory były sfałszowane. Złożył w związku z tym ponad 60 pozwów, ale żaden z nich nie został rozstrzygnięty na jego korzyść. 15 listopada 2022 roku Donald Trump potwierdził zamiar ubiegania się o ponowny wybór na prezydenta. Przypomnijmy, że 6 stycznia 2021 roku przed zaprzysiężeniem Joe Bidena na prezydenta doszło do ataku na Capitol przeprowadzony przez zwolenników Donalda Trumpa. Sam Trump został oskarżony o przyczynienie się do ataku przez dezinformację i namawianie swoich zwolenników do podjęcia działań. W jego sprawie zostało wszczęte śledztwo. Jak wiadomo, naszym obowiązkiem jest pójście do urn wyborczych i zagłosowanie zgodnie z własnym sumieniem na najlepszego kandydata na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Ale tak naprawdę nie my osobiście głosujemy na prezydenta, a robią to elektorzy, co naprawdę wiemy o tym związku. Kolegium Elektorów Stanów Zjednoczonych, po angielsku United States Electoral College, jest to konstytucyjny organ państwowy dokonujący co 4 lata wyboru prezydenta i wiceprezydenta. Od 1964 roku elektorów jest 538, czyli tyle, ilu kongresmenów plus 3 przedstawicieli dystryktu Kolumbii. Liczba elektorów wystawianych przez dany stan jest równa liczbie jego senatorów i reprezentantów. W Senacie każdy stan reprezentuje 2 senatorów. Liczba reprezentantów jest zależna od liczby obywateli danego stanu. Najludniejsza jest oczywiście Kalifornia, ma 55 elektorów, a najsłabiej zaludnione stany po 3. Stołeczny dystrykt Columbia, nie będący stanem, nie ma reprezentacji w kongresie, ale wybiera tylu elektorów, ilu mogłoby być, gdyby został stanem, czyli 3. Kto może być powołany na elektora? Na elektora nie może być powołany wybrany senator, reprezentant ani żadna osoba sprawująca w imieniu Stanów Zjednoczonych urzędu powierniczego lub odpłatnego. Elektorzy spotykają się jedynie w stanowych parlamentach i swoje głosy wysyłają do urzędującego przewodniczącego Senatu Stanów Zjednoczonych, który na ogólnym posiedzeniu obu izb dokonuje otwarcia kopert i zlicza głosy. Krótko istniejące skonfederowane Stany Ameryki również miały własnego prezydenta i konstytucję. Ta także przewidywała wybór kolegium elektorów. Miało to miejsce tylko raz w 1861 roku, a prezydentem został Jefferson Davis. Kolegium elektorów zostało ustalone na mocy 2 artykułu Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Procedura wyboru prezydenta i wiceprezydenta została uszczególniona i nieco zmodyfikowana po wejściu w życie 12 poprawki w 1804 roku. Prawo głosu mieszkańcom dystryktu Kolumbii przyznano dopiero na mocy 23 poprawki w 1961 roku. A jak wygląda liczba elektorów w poszczególnych stanach? Oczywiście najwięcej ma, a teraz stany, które mają największą i najmniejszą ilość elektorów. Otóż prym prowadzi Kalifornia na pierwszym miejscu, na drugim, która ma 54 elektorów, Teksas numer 2, czyli 40 elektorów, trzecia jest Floryda, 30, stan Nowy Jork na 4. miejscu, 28 elektorów, na 5. miejscu jest Pennsylvania oraz Illinois ex aequo. Na 6. miejscu jest Ohio z 17 elektorami i Karolina Północna na 7. miejscu ma 16 elektorów. Najmniej elektorów mają następujące stany po 3. Alaska, Dakota Południowa, Dakota Północna, Dystrykt Columbia, Delaware, ponadto jeszcze Wyoming i Vermont. A wszyscy inni mają pomiędzy tymi cyframi. A teraz o zasadach wyboru elektorów. W prawie wszystkich stanach, z wyjątkiem 2 oraz dystryktu Kolumbii, partia, która wygrywa w nim wybory elektorów, czyli w istocie wybory prezydenckie, otrzymuje wszystkie głosy elektoralne z tego stanu, bez względu na to, jaką większość wygrała. Wyjątkiem są stany Nebraska i Maine. W tych dwóch stanach miejsca elektorów odpowiadające miejscom w Senacie przypadają kandydatom tej partii, która wygrała wybory prezydenckie w całym stanie. Tak jak w całym stanie wybiera się senatorów. Natomiast pozostałe mandaty elektorskie odpowiadające miejscom w Kongresie przewidywalne są na zasadach wyboru do Kongresu, a więc miejsce zdobywa elektor, zwycięzca okręgu wyborczego. W Maine są dwa okręgi wyborcze, w Nebrasce trzy. Tylu członków Izby Reprezentantów wybierają te stany. Zatem te miejsca mogą przypaść innym kandydatom niż wskazywani przez partię, która wygrała w całym stanie. Powyższe zasady wyboru elektorów sprawiają, że w wyborach prezydenckich w Stanach kandydat, który uzyskał najwięcej głosów, a nawet ponad połowę głosów w głosowaniu powszechnym, może nie uzyskać większości w kolegium elektorskim i nie zostać prezydentem. Takie sytuacje miały miejsce pięciokrotnie, a mianowicie w 1824 roku najwięcej głosów zdobył Andrew Jackson, 41,3%. Prezydentem zaś został John Quincy Adams, który otrzymał 32% głosów. W 1876 roku ponad połowę głosów uzyskał Samuel Tidell, 51,1%. Prezydentem został Rutherford Hayes, 48%. W 1888 najwięcej głosów uzyskał urzędujący prezydent Grover Cleveland, 48,6%. Prezydentem został jednak Benjamin Harrison, 47,8%. W roku 2000 najwięcej głosów uzyskał Al Gore, 48,38%. Prezydentem zaś został George Bush, 47,9%. W 2016 roku najwięcej zdobyła głosów Hillary Clinton, 48% i 18 setnych. Prezydentem został Donald Trump, który zebrał 46,9%. Moja sugestia, że jednak potrzebne są bezpośrednie wybory na prezydenta Stanów Zjednoczonych, ażeby nasze głosowanie miało dogłębny sens. Ale pamiętajcie Państwo, siła jednego głosu. Kiedyś przed laty przedstawiałam taką listę, z której wynikało, że Hitler wygrał głos większością, i tutaj nie ma pomyłki, jednego głosu. Nie lekceważmy wyborów i jutro udajmy się do wyborczych urn. Zagłosujmy zgodnie ze swoim sumieniem, ale głosujmy. Nie pozostawiajmy decyzji, jak będzie wyglądało nasze życie zarządów tego czy innego prezydenta innym. Zróbmy to sami.
Sen sam. W białej ciszy powiem, w niepokoju myśli, w każdym moim słowie byłaś tylko ty, zawsze ty. Pochwycił cię wiatr, przehulał twój ślad w drodze gdzieś. Wołałem bez słów, szukałem co tchu, sama wiesz. Lecz poszło jak dym i nie wiem już kim jesteś dziś. Tak jakby na złość do szczęścia nam ktoś zamknął drzwi.
Polski Uniwersytet Ludowy pragnie Państwa już w tej chwili powiadomić, że kolejny odczyt odbędzie się 17 listopada o godzinie 3 po południu w Domu Polskim pod adresem 9150 Academy Road w Filadelfii. Prelegentem będzie dr Marek Michalski, wykładowca Bush School of Business. A tematem duch kapitalizmu w Polsce zapowiada się ciekawy wykład. W związku z tym prosimy Państwa o zarezerwowanie sobie na tę datę właśnie czasu w niedzielne popołudnie. A teraz wróćmy jeszcze do siły jednego głosu. Wśród przykładów na wielką siłę jednego głosu jest m.in. historia amerykańskich wyborów prezydenckich z przełomu 1800 roku i 801. Długo nie udało się wówczas ustalić, kto je wygrał, bo dwaj kandydaci, Thomas Jefferson i Aaron Burr, zdobyli dokładnie tyle samo głosów elektorskich, po 73. W obliczu tego remisu spór mieli rozstrzygnąć członkowie Izby Reprezentantów. Po burzliwej batalii politycznej i serii kilkudziesięciu głosowań ostatecznie zdecydowali, że prezydentem będzie Jefferson, a przeważył jeden głos kongresmena. Nieomal ćwierć wieku później, gdy w amerykańskich wyborach żaden z kandydatów na prezydenta nie uzyskał większości głosów elektorskich, doszło do kolejnego impasu wyborczego. I znów musieli go rozstrzygnąć kongresmeni. W 1824 roku zdecydowali, znów przewagą jednego tylko głosu, że to John Quincy Adams, a nie Andrew Jackson, będzie kolejnym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Kilkadziesiąt lat później, na przełomie 1876 i 1877, ponownie doszło do wyborczego klinczu po długim, pełnym emocji wyścigu wyborczym. W Białym Domu zamieszkał wówczas republikanin Rutherford Hayes, choć nie od razu było to oczywiste. Wątpliwości dotyczące oddanych w wyborach głosów rozstrzygała wtedy powołana przez Kongres Stanów Zjednoczonych specjalna komisja. Głosami 8 republikanów przeciwko 7 demokratom ustaliła, że sporne w tamtej rozgrywce głosy elektorskie z Luizjany, Karoliny Południowej i Florydy należą się właśnie Hayesowi. To korzystne dla niego rozstrzygnięcie sprawiło, że wygrał wybory z Samuelem J. Tildenem różnicą jednego głosu elektorskiego. 185 do 184. O tym, jak duża może być siła każdego głosu, przekonał się także Konrad Adenauer, polityk, który odcisnął niezwykle silne piętno na powojennej historii Niemiec. We wrześniu 1949 roku był o krok od tego, by nie zostać pierwszym kanclerzem RFN. W głosowaniu w Bundestagu 73-letni wówczas polityk został wybrany przewagą zaledwie jednego głosu. Gdy zapytano go, czy głosował na samego siebie, bez ogródek przyznał się, że to oczywiste. Tłumaczył, że inne zachowanie byłoby po prostu hipokryzją. Mógłby więc powiedzieć, że swój sukces zawdzięczał także swojemu głosowi. To tylko kilka przykładów na to, jaka jest siła jednego głosu. Polska historia polityczna także jest bogata w takie przypadki. Gdy w lipcu 1989 roku Zgromadzenie Narodowe zebrało się, by wybrać prezydenta, jedynym kandydatem był Wojciech Jaruzelski. W głosowaniu wzięło udział 544 posłów i senatorów z 560 wszystkich uprawnionych. Jako że część parlamentarzystów postanowiła nie głosować w ogóle, a część oddała głosy nieważne, co obniżyło próg umożliwiający wybór, okazało się, że Jaruzelski uzyskał przewagę jednego głosu nad wymagane minimum. Oddano 537 głosów ważnych, w tym 270 za jego kandydaturą. Minimalna większość wynosiła 269 głosów. W ten sposób, między innymi dzięki głosom polityków opozycji i za sprawą bojkotu głosowania przez niektórych, Wojciech Jaruzelski został prezydentem PRL-u, a później po zmianie ustroju i nazwy państwa pierwszym prezydentem III RP. Podobny wynik przyniosło parlamentarne głosowanie, gdy w kwietniu 2004 roku posłowie wybrali marszałka Sejmu. O tym, że Józef Oleksy został wtedy drugą osobą w państwie, zdecydował również jeden głos. Za jego kandydaturą opowiedziało się 189 posłów, a większość bezwzględna wyniosła 188 osób. Znów różnica jednego głosu. Z kolei w 2019 roku Tomasz Grodzki obejmował fotel marszałka Senatu po głosowaniu, które dało mu minimalną, ale jednak przewagę. miał po swojej stronie 51 głosów w stuosobowej Izbie Wyższej Parlamentu.
Swoje myśli, zgubiłem swój cel, zgubiłem proste słowa, zgubiłem miłość też. Zgubiłem gwiazdy na niebie, gdy serce w potrzebie. Zgubiłem swoje myśli, zgubiłem swój cel, zgubiłem proste słowa, zgubiłem miłość też. Zgubiłem gwiazdy na niebie, gdy serce w potrzebie. Byle nie zgubić sił. Czy widział może ktoś zabłąkaną duszę? Czy słyszał, jak ucieka ulicami miast? To moja od dawna zagubiona. Nie mogę znaleźć mego ukochanego cienia. Schował się pod ziemię, chyba lepiej mu tam. Ma status zagubiony. Zgubiłem swoje myśli, zgubiłem swój cel. Zgubiłem proste słowa, zgubiłem miłość też. Moje od dawna zagubione. Zostało jeszcze coś, na imię ma nadzieja. Jeśli tylko zechcę, drogę wolną jej dam. Lecz chyba właśnie się ubiera. Zgubiłem swoje myśli, zgubiłem swój cel. Zgubiłem proste słowa, zgubiłem miłość też. Zgubiłem gwiazdy na niebie, gdy serce w potrzebie. Zgubiłem swoje myśli, zgubiłem swój cel. Zgubiłem proste słowa, zgubiłem miłość też. Zgubiłem gwiazdy na niebie, gdy serce w potrzebie. Byle nie zgubić się.
Teraz zapraszam do wysłuchania nieco krótszego dziś odcinka powieści Miłość i wojna. Czyta Filip Kosior, a autorem tej trylogii jest John Jakes.
Rozdział 115. Nocą po bitwie o krater Billy napisał. Niedziela, 31 lipca. Rutynowy przegląd kompanii. Na liniach oblężenia po wczorajszej masakrze zapanował spokój. W sobotę po pobudce o 2 nad ranem zjedliśmy śniadanie i pomaszerowaliśmy do Fayette-Michel, gdzie byliśmy świadkami detonacji 4000 kg prochu w długim na około 200 metrów tunelu w kształcie litery T. Wykopał go w sekrecie 48 ochotniczy pułk weteranów z Pensylwanii, dowodzony przez podpułkownika Pleasanta. Oddział ten składa się głównie z górników i to oni wpadli na taki pomysł. Na początku, muszę to przyznać z żalem, plan został odrzucony przez generała Meade'a, jednego z naszych głównych inżynierów, majora Duane'a. Ale ostatecznie ich opory zostały pokonane. Prace trwały bez przerwy w dzień i w nocy przez cały miesiąc. To, że górnikom nie zabrakło powietrza, zawdzięczają rozsądnemu planowi. Powietrze dostarczał do szybu zamaskowany komin. Kompania A naszego batalionu także miała swój udział w tym przedsięwzięciu. Budowała ukrytą drogę do tunelu. Podkop kończył się 6 metrów od stanowisk artylerii Konfederatów. Ładunek eksplodował, powodując prawdziwe trzęsienie ziemi i błysk tak jasny, jakiego nigdy dotąd nie widziałem. Plan wydawał się sukcesem, dopóki 9. Korpus generała Burnside'a nie ruszył do natarcia przez dymiący krater. Z powodów do teraz niewyjaśnionych obsunęły się boki krateru, łapiąc w pułapkę całe oddziały i większość żołnierzy znalazła się w potrzasku. Stali się żywą tarczą dla strzelb i armat nieprzyjaciela. Zaczęła się krwawa jatka i generał Mahone odparł nasz atak oddziałów generała Burnside'a, co tę naprawdę tytaniczną pracę przekształciło w porażkę. Na nadzwyczajne podkreślenie zasługuje odwaga, którą wykazały się czarne oddziały generała Ferrera. Miały ruszyć na czele ataku, ale Grant obawiał się zarzutów, że traktuje murzynów jak mięso armatnie, więc przytrzymał je w odwodzie. Kiedy jednak ruszyły do walki, walczyły tak dzielnie, że wszyscy je wychwalali. Podczas walk mój batalion był gotowy na każde wezwanie, ale nic takiego nie nastąpiło. Powróciliśmy do obozowiska w pobliżu Jerusalem, Plank Road, by podjąć rutynowe obowiązki. W moim oddziale zezwolono na prowadzenie kampanii na rzecz powtórnej elekcji pana Lincolna. Niektórzy żołnierze na mocy prawa stanowego, Pensylwańczycy znaleźli się w tej szczęśliwej grupie, będą mogli głosować na polu walki. Pozostali będą musieli udać się w tym celu do rodzinnych stanów. Zainteresowanie wyborami jest tak duże, że wszyscy, oprócz może tych najbardziej flegmatycznych, wdawali się w zażarte dyskusje o zaletach i wadach poszczególnych kandydatów. Nasz prezydent staje przed trudnym zadaniem. Jest obiektem szyderstw z powodu swoich niepowodzeń militarnych i polityki wobec kolorowych. Wysłuchując ich racji, spierałem się z wieloma lokalnymi zwolennikami Unii, którzy mają nadzieję, że demokraci wybiorą generała McClellana, ponieważ uważają, że Lincoln jest winny wielu zbrodni. Poboru do wojska, wzmacniania scentralizowanej władzy federalnej, nielegalnych aresztowań, więzienia przeciwników politycznych i temu podobnych. Mimo, że wielu żołnierzy tak myśli, wojsko nie jest już tak zmaklilalizowane jak choćby rok temu. Grant poświęca ludzkie życie prawie bez żadnych efektów, choć w Armii Potomaku rośnie przekonanie, że w końcu udało mu się stworzyć formację, która odniesie zwycięstwo. Narastają jednak również obawy co do rachunku rzeźnika. Większość ludzi zgadza się, że zwycięstwo jest tylko kwestią czasu, co działa na korzyść Lincolna. Ja w każdym razie nie przestanę agitować za głosowaniem na niego. Oblężenie trwa bez większych sukcesów. George ma teraz bazę w City Point, gdzie stacjonują służby kolejowe. Zajmuje się głównie utrzymaniem linii kolejowych, a przede wszystkim mostów nad rzekami, wąwozami i dolinami. Chciałbym go spotkać, ale na razie mi się nie udało. Nasz batalion właściwie codziennie otrzymuje jakieś nowe zadanie. Odkąd wróciłem, zdążyłem się wybrać na inspekcję niemal tuż pod linię rebeliantów. Przy okazji zobaczyłem 10-minutowy ostrzał artyleryjski, który nieźle dał im w kość. Dowodziłem oddziałami wykonującymi okopy i przygotowującymi schronienia dla mułów ciągnących wozy z zaopatrzeniem. Dwa razy uczyłem też żołnierzy z czarnych oddziałów piechot techniki budowy koszy szańcowych i umacniania ich faszynami. Byli chętni do nauki i szybko pojęli, o co chodzi. Ścinaliśmy drzewa na budowę nowych stanowisk dla dział, wymienialiśmy kosze szańcowe zniszczone przez potężne ulewy, budowaliśmy schrony, przygotowywaliśmy nowe stanowiska strzeleckie. Jednym słowem, pomagaliśmy zacisnąć pierścień oblężenia. Nasze pozycje składają się z oddzielnych redut lub bastionów połączonych rowami strzeleckimi. Stanowiska artylerii są tak przygotowane, by można było ostrzeliwać nie tylko nieprzyjaciela, ale także sąsiednie reduty, na wypadek gdyby zostały zdobyte przez konfederatów. Wiele prac przeprowadziliśmy w bliskim sąsiedztwie stanowisk rebeliantów, co wymagało szczególnej ostrożności. Często wykonujemy zadania nocą, możliwie cicho. Każdy wie, że jeden nieopatrzny ruch, komenda rzucona zbyt głośno czy jakikolwiek przypadkowy hałas mogą ściągnąć ogień artylerii lub uwagę strzelców wyborowych, co natychmiast zakończy udział nieostrożnego żołnierza w wojnie. Nic więc dziwnego, że dostajemy codziennie rację whisky. Nasza praca jest trudna i niebezpieczna, więc nie miałem oporów przed wypiciem alkoholu. Wciąż mam nadzieję na to, że wkrótce spotkam się z bratem w City Point. Jest wiele powodów, żebym zrobił wszystko, co w mojej mocy, by przeżyć każdy kolejny dzień. Lecz najważniejszy jest jeden. Ty, moja najdroższa żono. Boże, jak ja pragnę przetrwać to zabijanie się i wziąć cię znowu w ramiona. Oprócz żółtych liści, jesień przyniosła do Lee High Station lepsze niż dotąd wieści. 2 września Sherman zajął Atlantę. To oraz jego wyczyny podekscytowały całą północ. W cierpkiej odpowiedzi na kampanię pacyfistów na rzecz McClellana republikanie dumnie nazywali irlandzkiego dowódcę kawalerii Sheridana komisarzem do spraw pokoju. Również jesienią Skipper Brown po raz ostatni przyjechał do Belwederu. Uradowany niczym chłopiec kręcił się przed Brett, żeby zwrócić jej uwagę na niebieskie spodnie z żółtym lampasem i granatową kurtkę bez insygniów, co odróżniało podporucznika od porucznika.
Podporucznik Brown, to dokładnie to, czego chciałeś. Wyglądasz po prostu wspaniale, powiedziała Brett. Constance i Madeleine potwierdziły jej słowa. Trzy kobiety zgromadziły się w salonie, by przywitać Browna i poczęstować go sherry oraz ciasteczkami. Madeleine, która uznała tego mężczyznę o smukłej talii i bursztynowej cerze za przystojnego, spytała: kiedy i gdzie masz się stawić?
W City Point w następny poniedziałek. Mam nadzieję, że tym razem nie będzie przeszkód.
Gdy składałem przysięgę, natknąłem się na czterech białych, w tym dwóch weteranów, którzy nie zważając na to, że kolorowi dołączają do armii, usiłowali mnie zatrzymać.
Usiadł na krześle jak długonogi ptak wodny przycupnięty w zbyt małym gnieździe i zaraził je śmiechem, gdy gestykulując obrazowo dodał:
ale wyrąbałem sobie przejście.
Podobne męty zdarzały się i w Lehigh Station, powiedziała Brett.
Zauważyła po raz pierwszy, że jego dłoń jest niemal tak biała jak jej. Krzesło Browna zaskrzypiało nagle, kiedy wstał zadowolony, że może zaprezentować mundur, który nosił z widoczną dumą.
Czy masz jeszcze jakieś wieści z miasta? Zapytała Constance. Mówi się, że dzięki poparciu pana Lincolna terytorium Nevady od 1 listopada stanie się stanem, co przyniesie dwa głosy potrzebne do zatwierdzenia poprawki.
Nie widział potrzeby, by wyjaśniać, której. Dla Browna istniała tylko jedna poprawka. 13. Ukłonił się damom.
Poczęstunek był wyśmienity, ale muszę już iść i pożegnać się z dziećmi. Mój pociąg odjeżdża o 6.
Przyjechał o 9 rano po całonocnej podróży.
Pójdę z tobą, rzuciła natychmiast Brett.
Madeleine zerknęła na Constance, gdy dostrzegła zapał Brett i zadowolenie Browna. Constance uśmiechnęła się na znak, że też to zauważyła. Jej uśmiech wydawał się ostatnio szerszy, twarz miała bardziej zaokrągloną. Szczupłą dziewczynę, którą poślubił George, zastąpiła postawna, korpulentna kobieta, ale nie wyglądała źle. W szkole pani Czorna krzyczała, a 17 czarnych sierot podskakiwało i tańczyło dookoła skipia, podziwiając jego mundur. Każdy guzik lśnił, nie było ani jednej plamki czy fałdki. Skipie poinformował panią Czorną i jej męża, że Komitet Chrześcijański w Waszyngtonie nadal będzie szukał porzuconych dzieci i kierował je do Lehigh Station z prowizorycznych przytułków.
To już nie będzie to samo, pani Czorna zaszlochała. Och, nigdy nie będzie tak samo, drogi panie.
Schowała zapłakaną twarz za plecami męża.
Ma rację, pomyślała Brett z żalem zmieszanym z dumą. Skipio Brown pożegnał kolejno dzieci. Każdy uścisnął i ucałował. Brett pomyślała, że zbyt szybko skończyło się to spotkanie, kiedy towarzyszyła mu w drodze powrotnej ze wzgórza. Stolownia Hazelda dymiła prosto w listopadowe niebo, przyćmiewając jesienne słońce. Po obu stronach ścieżki rosły krzewy wawrzynu. Brown spojrzał na zegarek.
Już 5:30. Muszę się spieszyć.
Stała na werandzie Belwederu, trzymając się jedną ręką rzeźbionej kolumny. Wydawało się jej, że bez oparcia upadnie. Światło zachodzącego słońca oślepiało tak, że trudno jej było patrzeć na skipia. Bała się bezlitosnego światła i tego, co mogło odsłonić.
Skipio odchrząknął. Nie wiem, jak rozpocząć to pożegnanie. Tak bardzo mi pomogłaś. Zrobiłam to z wielką chęcią.
Nie potrzebuję podziękowań. Pokochałam każde z tych dzieci.
Kiedy poczujesz miłość do dorosłego człowieka o takim samym kolorze skóry jak one, będzie to oznaczać, że jesteś już na końcu drogi. Ale i tak przeszłaś niezły kawał. Niewiarygodny kawał drogi. Jesteś...
Zawahał się na moment.
Jesteś wspaniałą kobietą. Rozumiem, dlaczego twój mąż jest z ciebie taki dumny.
Jego sylwetka majaczyła na tle oślepiającego światła. Brett, nie zastanawiając się, pochyliła się, by go dotknąć. Musisz na siebie uważać. Pisz do nas. Zsunął jej rękę ze swojego rękawa. Dopiero wtedy Brett zdała sobie sprawę, co zrobiła.
Oczywiście. Napiszę, jeżeli czas pozwoli.
Jego głos zabrzmiał twardo.
Muszę iść, bo spóźnię się na pociąg.
Odwiązał wynajętego konia, dosiadł go zręcznie, pogalopował w dół drogą, a po chwili zniknął za zakrętem między dobami. Promienie zachodzącego słońca odbijały się od dachów. Wszystko niżej tonęło w mroku. Choć Brett straciła z oczu sylwetkę jeźdźca, nadal stała na werandzie, osłaniając oczy ręką i bezskutecznie próbując dostrzec go w mroku. Dopiero później zrozumiała, dlaczego go dotknęła. Działała pod wpływem emocji i smutku, słabości i, to najbardziej ją oszałamiało, intensywnego zauroczenia. Mimo że nie mogła w to uwierzyć, nie mogła też zaprzeczyć temu, co czuła. Przez ułamek sekundy, samotna z powodu długiej nieobecności Billiego, zapragnęła tego wysokiego żołnierza, z którym właśnie się pożegnała. I w tym momencie nie miało żadnego znaczenia, że Skipio Brown jest czarny. Ale teraz emocje opadły i nigdy więcej nie wrócą. Była nielojalna wobec Billiego i choć trwało to krótko, zawstydziła się. Ten wstyd nie miał jednak nic wspólnego z kolorem skóry Browna. Ten mężczyzna był wart miłości każdej kobiety.
W dole przy kanale rozległ się gwizd, jak długa, samotna skarga. To jego pociąg. Gdy ocierała łzy, przypomniała sobie jego słowa. Kiedy poczujesz miłość do dorosłego człowieka o takim samym kolorze skóry jak one, będzie to oznaczać, że jesteś już na końcu drogi. Och, westchnęła, odwróciła się i wpadła do domu. Madeleine? Madeleine? Biegała od pokoju do pokoju, aż znalazła bratową siedzącą z Tomikiem wierszy. Gdy Madeleine wstała, Brett objęła ją i zaczęła płakać. Co się dzieje? Spytała Madeleine z niepewnym uśmiechem. Tak mi przykro, wybacz. Co mam ci wybaczyć? Nie zrobiłaś nic złego. Zrobiłam. Tak, zrobiłam. Wybacz mi. Płacz nie ustawał i Madeleine głaskała młodszą kobietę, próbując ją pocieszyć. Na początku czuła się niezręcznie, lecz po chwili to ustąpiło. Przez jakiś czas trzymała szwagierkę w ramionach, zdając sobie sprawę, że Brett potrzebuje wybaczenia, nawet jeśli ona nie wiedziała, co miałaby jej wybaczyć.
W cyklu o długim życiu w dobrym zdrowiu dziś temat, jaka pora na wykonywanie ćwiczeń jest najlepsza.
W kolejnym odcinku cyklu profesor kardiolog Marek Postuła i Krzysztof Łoniewski przypominają, że najważniejszym elementem długiego życia w dobrym zdrowiu jest aktywność fizyczna. Świat nauki wprowadza tu jednak nową zmienną.
Czy my dzisiaj spróbujemy wywrócić stolik?
Ja nie wiem, czy będziemy wywracać koniecznie stolik, ale na pewno chcemy zwrócić uwagę na bardzo ciekawą rzecz, a mianowicie na to, kiedy te ćwiczenia fizyczne mogą przynosić jeszcze większe korzyści dla naszego zdrowia.
Jak się okazuje, to wcale nie rano, czego dowiedli australijscy naukowcy na sporej grupie badanych, to chyba 30 tysięcy z tego, co pamiętam, opierając się na danych pańskiego ulubionego brytyjskiego biobanku.
Tak jest. No rzeczywiście ten biobank to jest coś, takie moje narzędzie, czy też zbiór danych, marzenie dla mnie naukowca. I rzeczywiście w tym UK Biobanku jest taka podgrupa osób, którym rozdano celerometry, czyli te urządzenia, które badają aktywność fizyczną w ciągu dnia, czyli dzięki temu badacze, którzy korzystają z tej bazy danych, no wiedzą, ile dany uczestnik w ciągu dnia się ruszał i o której porze. I to posłużyło do takiej bardzo ciekawej analizy, a mianowicie podzielono te osoby aktywne, oczywiście tutaj mówimy o bardzo takiej subpopulacji osób otyłych, z otyłością, czyli osób, które mają problemy z wagą i osób z cukrzycą typu drugiego, czyli to są już takie osoby z zaburzeniami metabolicznymi wynikającymi między innymi właśnie z braku aktywności fizycznej, no nie tylko z nieprawidłowej diety. Tą populację podzielono na trzy takie grupy, czyli te osoby, które ćwiczą pomiędzy 6 rano a 12 w południe i pewnie panie redaktorze, my do tej grupy się zaliczamy, bo ja najbardziej lubię treningi w godzinach porannych, żeby się rozbudzić i mieć siłę i siłę intelektualną na dalszą część dnia.
Stąd moja teza o wywracaniu stolika.
Dokładnie. No i pewnie ja nie jestem jedyny. Potem druga populacja to były te osoby, które ćwiczą od 12 w południe do 6 wieczorem. No i te osoby, które ćwiczą od 6 wieczorem do 12 w nocy, czyli takie trzy podgrupy stworzono, dzieląc tą dobę oczywiście, w której jesteśmy aktywni na takie okresy, gdzie tą aktywność oceniano.
I co z tego wynika?
To, co takie było najciekawsze, to, no to przede wszystkim to, że badano tutaj wpływ na tak zwaną śmiertelność całkowitą, czyli to w nauce my używamy takiego sformułowania śmiertelność całkowita, czyli śmiertelność z jakiejkolwiek przyczyny i to może być śmiertelność z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego, czyli chorób serca, ale może być to też zgon z powodu chociażby nowotworów. Wszystkie te przyczyny analizuje się łącznie i okazało się, że taką najzdrowszą, najbardziej prewencyjną aktywnością w grupie, powtarzam, pacjentów z cukrzycą i z otyłością, to była ta aktywność wykonywana w godzinach wieczornych, zdecydowanie w godzinach wieczornych, bo okazało się, że to ryzyko jest aż o 60% niższe w porównaniu do tej populacji, która jest zupełnie nieaktywna.
Więc na zakończenie, panie profesorze, pan dwa razy powiedział, że chodzi tutaj o grupę osób otyłych z cukrzycą typu drugiego, czy ze stanem przedcukrzycowym. Czy pańskim zdaniem można to implementować na ludzi bez takich schorzeń?
No ja oczywiście szybko spojrzałem przed naszym spotkaniem na dane, jak to się ma osób, które po prostu są aktywne i rzeczywiście ja znalazłem bardzo ciekawą pracę, która potwierdza tą tezę, że jednak ta aktywność fizyczna w godzinach popołudniowych jest dużo korzystniejsza, no z tego względu, że dowiedziono, że w tych godzinach popołudniowych nasz organizm, można powiedzieć, jest dogrzany, czyli jest już tak bardziej gotowy na tę aktywność fizyczną, czyli jest już my tą taką zwykłą aktywnością, nie dedykowaną aktywności fizycznej, jesteśmy już na tyle rozbudzeni, nasze mięśnie są na tyle gotowe, aby przyjąć dodatkowe obciążenie, że te korzyści przekładają się na to, że ten wysiłek w godzinach popołudniowych jest najbardziej efektywny, jeśli chodzi o wpływ na długowieczność.
Żyją tak jak dawniej, okna myją, świat malują, zapatrzeni na gołębie mrużą oczy. Dzieci się na łąkach bawią, sprawy się przy stołach święcą, owielone piecze reszli. Wiosna, nie wiadomo tylko czy dzień minął, czy wypada z żoną w oknie zasiąść i zapatrzeć się w tak dobrze znane czasy. O, 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 o. Spokojny dom, spokojny dom. W takich razach czas się gubi, przygarbione myśli ciążą, mrok się ściele, ołowiany z sił opada dzień. Dzieci się na łąkach bawią, sprawy się przy stołach święcą, obielone piecze reszli. Wiosna, nie wiadomo tylko czy dzień minął, czy wypada z żoną w oknie zasiąść i zapatrzeć się w tak dobrze znane czasy. O, 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 o. Spokojny dom. Nikt już bliski nie nadejdzie, wieczór schłodniał, blask posiwiał. Czyżby sen mi ciebie przywiał? 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 Dzieci się na łąkach bawią, sprawy się przy stołach święcą, pobielone piecze reszli. Wiosna.
A słyszeliśmy zespół Nasza Basia Kochana. I to już wszystko w dzisiejszej audycji. Ja chciałabym Państwu podziękować za uwagę i zaprosić na jutrzejsze spotkanie, w którym jeszcze nie będzie oczywiście wyników wyborów, które nas w tej chwili tak wszystkich pochłaniają, ale za to możemy mieć swój udział w tych wyborach, gdy wszyscy pójdziemy do głosowania. A więc spełnijmy swój obowiązek. Do usłyszenia.
The preceding program, the Polish American Radio Show, was brought to you by Polish American Radio.